Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Brodzik. Zaczynamy pierwszą Strefę Młodych w tym roku szkolnym po koronawirusie. Mamy możliwość i po wakacjach spotkać się, ale ciągle jeszcze w sposób zdalny, stąd nasze łączenie przez urządzenia wirtualne. Internet powoduje, że możemy ciągle się widzieć, a może bardziej słyszeć z naszymi rozmówcami. Ja ich wprawdzie widzę. Państwo możecie nas słuchać tradycyjnie. Jak co poniedziałek rozmawiamy z młodymi ludźmi, którzy realizują codziennie swoje pasje, zainteresowania, ale też należą do różnych grup, wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i harcerstwa. Rozpoczniemy tegoroczną od roku szkolnego audycję od właśnie harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. A moim Państwa gośćmi dzisiaj są członkowie tegoż chówca, komendy chówca. Zaraz się dowiemy coś więcej. Ze mną jest Sara Szczegóła, członkini komendy chówca do spraw kształcenia i pracy z kadrą oraz przyboczna pierwszej drużyny harcerskiej Knieja. Dobry wieczór.
Czuwaj.
Jest również z nami Wojtek Gramacki, drużynowy 7 drużyny starszo-harcerskiej Wilki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz Aleksander Łabuć, rzecznik pracowy chówca zielonogórskiego ZHP i przyboczny 10 drużyny harcerskiej Korwus.
Drużyny wędrowniczej.
Dzień dobry
wieczór, czuwaj.
Dobry wieczór, czuwaj. Udało nam się połączyć ze wszystkimi, z drobnymi problemami technicznymi, ale harcerze jak zwykle zwarci, gotowi i na stanowisko. A wakacje zawsze obfitują w obozy i spotkania harcerzy. Również po wakacjach harcerze mimo pandemii nie próżnują, ale zanim o tym, co się u nich dzieje, to chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze trochę poznali i was, i to, co dzieje się również w waszych drużynach. Zacznijmy od Sary. Sara, oprócz tego, że masz taką poważną funkcję i zajmujesz się kształceniem i pracą z kadrą, to jeszcze masz swoją drużynę harcerską Knieja. Opowiedz trochę o tej drużynie, o sobie.
W porządku. To jestem w pierwszej drużynie harcerskiej Knieja przyboczną. Tak naprawdę już niedługo, ponieważ no właśnie chciałabym poświęcić się obowiązkom w komendzie chówca. Ale jeśli chodzi o naszą drużynę, to tak naprawdę powoli zaczynamy to nasze działanie harcerskie w tym roku. Co jest oczywiście troszkę utrudnione przez pandemię, ale dajemy sobie radę. I właśnie jesteśmy w trakcie naboru, który dzieje się tak naprawdę cały czas. Także w naszej drużynie powstaną dwa nowe zastępy, męski i żeński, i przyjmujemy do nich harcerzy. Także wystartujemy pod koniec września z pracą.
Pod koniec września, czyli czekacie jeszcze na rozruch. Dobrze, Wojciech Łaty, ty pierwszy raz w Strefie Młodych jesteś z nami.
Tak, to prawda.
Ty i twoja drużyna. Raz. Czym się zajmujecie na co
dzień? Tak, dokładnie. Robimy harcerstwo na co dzień. A jeżeli chodzi o takie plany, czy jakieś nasze takie zamierzenia najbliższe, no to bardzo podobnie jak właśnie moja przedmówczyni. Również planujemy nabór, jesteśmy w trakcie organizacji, w trakcie dogadywania, czy to z dyrekcją, czy z komendą chówca. A także jesteśmy już po pierwszej zbiórce drużyny, którą rozpoczęliśmy rok harcerski właśnie w tą sobotę, parę dni temu.
I Aleksander, rzecznik prasowy, który musi z racji funkcji, ale zapewne też lubi swoją pracę. Czyż nie jest tak, Aleksandrze?
Oczywiście, jak najbardziej.
No tak, ale twoja drużyna czym się zajmuje, czym wy na co dzień się zajmujecie?
10. drużyna wędrownicza Korwus to jest w zasadzie najstarszy pion w Związku Harcerstwa Polskiego i drużyna ta skupia w zasadzie kadrę drużyn niższych wiekowo, czyli 101. drużyny starszej harcerskiej Altair i 10. drużyny harcerskiej Knieja, w której właśnie przyboczną jest Sara. I my w zasadzie pracujemy cały rok, nieważne czy wakacje, czy nie wakacje, choćby poprzez przygotowania do obozów, ale też w wakacje mieliśmy okazję samą drużyną wyjechać na taki troszeczkę krótszy wyjazd, bardziej w formie takiego przyjacielskiego wyjazdu, ponieważ drużyna wędrownicza ma szczególne to, że po prostu jesteśmy już paczką przyjaciół, która jest na tym najwyższym poziomie harcerstwa i trochę też organizuje dla innych te wydarzenia.
No właśnie, wspomniałeś, Alku, o wakacjach, a więc to jest tak, że harcerze ten rok też musieli w pewien sposób inaczej dostosować niż zwykle do swoich potrzeb, a wakacje służą wam do spotkań, do zjazdów. Gdybyście mieli porównać ten rok, który jest obecnie, te wakacje, które są obecnie, z latami poprzednimi, to jakimi zdaniami, słowami można by to było określić? Czy to było podobne, takie jak zawsze, czy musieliście się mierzyć zupełnie inną rzeczywistością?
Myślę, że słowem takim może być duża niepewność, ponieważ praktycznie do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, na jakich obostrzeniach będziemy musieli zorganizować obóz i czy w ogóle będzie to możliwe. Tak jak powinniśmy mieć już praktycznie wszystko do obozu przygotowane i zatwierdzone w różnych instytucjach w czerwcu, tak w tym roku dopiero dowiadywaliśmy się, czy będziemy mogli zorganizować ten obóz i w jakich warunkach on się odbędzie. Na pewno odbywał się w inny sposób, chociażby u nas trzema drużynami obóz trwał zamiast 2 tygodni jedynie tydzień, ale inne drużyny robiły jeszcze czasem krótsze wyjazdy z racji tych problemów, na które napotykaliśmy podczas ich organizacji, ponieważ w samym przygotowywaniu zajęć na obóz oraz w zasadzie planowaniu całego funkcjonowania na obozie musieliśmy uwzględniać zachowanie tego dystansu, utrzymywanie wszystkich zaleceń, jakie zostały na nas nałożone, więc na pewno utrudniało to nam pracę. Ale najważniejsze jest to, że daliśmy radę i obozy się odbyły, ponieważ jest to bardzo ważne podsumowanie roku harcerskiego, które na szczęście w tym roku również miało miejsce.
A jak obozy pod względem liczebności? Czy wszyscy mogli w tym roku wyjechać, czy trzeba było limitować dostęp do wyjazdów harcerskich? Sara?
Jeśli o to chodzi, to tak naprawdę wszyscy mogli, przynajmniej właśnie w naszym przypadku, w naszych trzech drużynach, ponieważ razem z Alkiem byłam na obozie, wszyscy mogli pojechać, aczkolwiek były na nas narzucone pewne inne przeliczniki w związku z liczbą wychowawców na grupę dzieci. Ale tak naprawdę wszyscy pojechali i pojechaliśmy grupą 50 osób na ten obóz. Także to jest taka, powiedzmy, całkiem normalna liczba dzieci na naszym obozie.
A jakie to były, jaki charakter miały tegoroczne obozy ZHP? Bo z tego, co ja pamiętam, to zawsze był element lasu, element tego, że właśnie własnoręcznie trzeba przygotować sobie posiłek, posłanie i wiele, wiele innych rzeczy związanych z typowym zdobywaniem harcerskich umiejętności, zdolności. Czy ten rok, w którym trzeba było zachowywać i dystans, i dezynfekcję, i względy sanitarne, i wiele innych rzeczy, chociażby pytanie o odwiedziny na obozach, czy była taka możliwość spotkań? Z tego, co mi się wydaje, to bardzo trudno spełnić te wszystkie wymogi, a wam jak poszło? Kogoś to mogę zapytać, no to najpierw. Może od Wojciecha, zacznijmy jeszcze. Wojciecha nie słyszeliśmy dłuższej wypowiedzi.
U nas staraliśmy się, żeby te obozy wyglądały po prostu i przypominały wcześniejsze obozy. No ale wiadomo, musieliśmy troszeczkę zajęcia zmienić, żeby jakiś ten dystans zachowywać między uczestnikami. Musieliśmy, właściwie nie my, to głównie myślę bazy musiały dostosować się do tych wszystkich wytycznych, jak tam na przykład, żeby różne grupy nie mieszały się ze sobą, czy na stołówce, czy pod prysznicami. Ale oprócz tego i może jeszcze oprócz jakiejś częstszej dezynfekcji rąk, to mam wrażenie, że obozy dużo się nie różniły od tych, które były rok, dwa czy trzy lata temu. W ogóle staraliśmy się, żeby jak najmniej się różniły.
Aleksander? Czy się słyszymy?
No, ze swojej strony tak, tak, jak najbardziej. Mogę przyłączyć się do tego, co powiedział Wojtek. Naprawdę dużo zależało od baz, aby przygotowały ten plan rozmieszczenia drużyn, żeby one rzeczywiście się nie mieszały, żeby było jak najwięcej miejsc dostępnych, w których można zdezynfekować te ręce, aby także my jako kadra pilnowali tych młodych ludzi, żeby oni zachowywali dystans oraz jak najczęściej stosowali tą dezynfekcję.
A wspomniałeś, Alek, o bazach, bazy, tak. I Wojtek, gdybyście nam wytłumaczyli, w czym rzecz?
Bazy harcerskie to jest, można powiedzieć, takie ułatwienie dla drużyn. Tak jak było już tu wspomniane o obozach z przeszłości, kiedy to praktycznie grupa ludzi jechała sama do lasu i tworzyła sobie wszystko z drewna. No teraz między innymi z racji dużo większych wymagań prawnych i zatwierdzania form i dużego zainteresowania różnych instytucji tym, co się na takich obozach dzieje, powstały właśnie takie bazy, które zapewniają pewne minimum do tego, aby taki obóz mógł powstać, czyli pewną stołówkę, najczęściej jakiś budynek murowany. Często są zapewnione tam sanitariaty w postaci prysznicy, jakichś zlewów, miejsca, żeby umyć naczynia, tego typu rzeczy. No i oczywiście wydzielone miejsca na namioty, na to, aby już każdy obóz mógł przyjechać i rozstawić się na tym polu według własnego uznania i na tym miejscu mogą zrobić już dowolnie sobie jakiś płot z drewna, jakąś wieżyczkę lub inne rzeczy z zakresu pionierki, czyli pracy z drewnem.
Czy te obozy tegoroczne udało się w sposób bezpieczny przeprowadzić? Czy nie było tak, że trzeba było jakieś podejmować dodatkowe kroki? Właściwie, czy był jakiś scenariusz w momencie, gdyby się na obozie okazało, że ktoś miał jakąś styczność z osobą, która była chora na koronawirusa? Tu pytanie może jak do Sary, albo do Aleksandra. Możesz mówić dalej.
Myślę, że... Dobra. To jeżeli chodzi o procedury, jak najbardziej była taka przygotowana. Jeżeli wykryto by taką osobę z podejrzeniem, no to oczywiście jak najszybciej rodzice musieli przyjechać. Między innymi dlatego nasze obozy Chówca Zielona Góra w tym roku odbywały się w województwie lubuskim, aby ten dystans do przemierzenia nie był zbyt duży. Natomiast w tym przypadku reszta obozu, gdyby taki ten wirus został wykryty, powinna spędzić kolejne...
w lesie na dwa tygodnie?
Kolejne 14 dni na tym obozie. Był do tego przewidziany specjalny fundusz, gdyby któraś z drużyn z naszej chorągwi ziemi lubuskiej miała taki przypadek. Na szczęście na tyle zastosowano wytycznych oraz udało się przeprowadzić we właściwy sposób te obozy, że takich przypadków nie było i można powiedzieć, że wszyscy lubuscy harcerze wrócili do domu bezpiecznie.
Proszę, fundusz na to, gdyby działo się coś nieprzewidywanego. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe rzeczy również dzieją się w harcerstwie po wakacjach. Wrzesień się rozpoczął, ale o tym może porozmawiamy sobie po chwili przerwy. Ja Państwa serdecznie zapraszam na kolejną część naszej audycji, w której dowiemy się właśnie, co harcerze robią, gdy wakacje się kończą i wracają do szkół.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszego studia, a z nami dziś harcerze ze Związku Harcerstwa polskiego. Wszystko zdalnie, ale jak Państwo słyszą, humory dopisują po udanych wakacjach, mimo niepewności, o której wspominali nam nasi goście przed przerwą. Niepewność to takie słowo, które towarzyszy chyba nam wszystkim. Harcerze przed wakacjami mieli wiele akcji pomocowych, pomagali tym, którzy potrzebowali chociażby zrobić zakupy, czy również w różnych sprawach takich dnia codziennego tym osobom, które nie mogły wychodzić ze swoich domów. Był taki czas, kiedy te wszystkie ograniczenia dotykały nas, a zwłaszcza ludzi starszych czy niepełnosprawnych, i harcerze stawali na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że ten czas za nami. Pytanie, na ile przeorganizowało to waszą działalność i jak wygląda ten rozruch? Aleks wspominał, że wakacje to dla was nie jest czas przerwy, ale zupełnie chyba inaczej wygląda w roku szkolnym, kiedy też wielu wróciło już do szkół. Pytanie, czy wróciły zbiórki w tej samej formie, w której były? Czy udaje wam się ten czas spędzać razem? Czy znów wraca praca zdalna? To pytania do pani Sary, która kształci, zajmuje się kształceniem kadr.
Tak, jeśli chodzi o zbiórki zastępów i drużyn, to z tego, co mi wiadomo, co słyszałam od zastępowych, to nie mogą oni wchodzić do szkół tam, gdzie mamy swoje harcówki często, także większość zbiórek odbywa się tak naprawdę na dworze. Póki oczywiście teraz jest ciepło, jest słońce, to nie jest to problem, ale wiadomo, że za parę miesięcy zacznie się robić już chłodno. Także zbiórki odbywają się na dworze. Oczywiście musi towarzyszyć dorosły opiekun, który będzie pomagał zastępowemu dopilnować, aby te wszystkie obostrzenia były spełniane. A jeśli chodzi o takie większe formy, to odbywają się one z reguły na poziomie chówca tylko i wyłącznie dla osób starszych od 16 roku życia. Jeśli mowa o jakichś szkoleniach, kursach, to nasze tak naprawdę coroczny kurs zastępowych nie mógł się odbyć właśnie ze względu na to, że są na nim osoby młodsze niż te 13 lat, niż 16 lat, przepraszam.
Wojciechu, a jak twoja drużyna planuje ten czas wakacyjny? Faktycznie na dworze biegacie, jeśli chodzi o zbiórki?
Tak, do tej pory odbyła się tylko jedna zbiórka, ale tak, biegaliśmy na dworze podczas niej. Wiadomo, musimy się przygotować na te wszystkie obostrzenia, które nakłada na nas właściwie na całe ZHP jest nakładane. Podczas zbiórek trzeba zrezygnować z kilku takich, powiedzmy, obrzędowych rzeczy, jak chociażby zakończenie zbiórki wspólnym kręgiem.
No właśnie, bo to jest też ciekawe, w jaki sposób realizować tą codzienną pracę, która też wymaga interakcji między uczestnikami. Często są to też zabawy integracyjne, a tu obostrzenia. Jak to wygląda u was? Mówię się o obrzędowości jakiegoś rodzaju. Co jest takiego charakterystycznego też dla was, z czego musicie rezygnować?
No właśnie chyba najbardziej charakterystyczny jest ten krąg, taki, powiedzmy, jest to zwyczaj, że każdą zbiórkę kończymy wspólnym kręgiem. No i to chyba jest taką największą bolączką.
Ten krąg utrzymać się za ręce, czy
po tak, prostu... Tak, trzymamy się wszyscy wtedy tam za ręce, on jest zapleciony, ten krąg, tam każdy prawą rękę kładzie na lewą i chwyta osoby po dwóch obu stronach, po swojej prawej i lewej. I przekazywana jest w tym kręgu taka iskra braterstwa, która kończy naszą zbiórkę. No i to jest właśnie najtrudniejsze, jakby rezygnacja z tego.
Są też swego rodzaju rzeczy, nad którymi cały rok pracujecie. Są też umiejętności manualne, które trzeba kształcić jako harcerzowi. Na ile to ta praca będzie w tym roku inna, jest inna niż zwykle, Aleksander?
To znaczy, na pewno jest inna. Tak jak określiłem nasze obozy jako, jako dosyć niepewne, tak i dalszy rozwój tego, jak, jakie obostrzenia będą dotyczyć naszych zbiórek, są dosyć niepewne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy przypadkiem na te zdalne harce za kilka miesięcy nie wrócimy. Myślę, że chociażby takie spotkania, gdzie unikamy tego kontaktu, gdzie nosimy maseczki, ale chociażby możemy być obok siebie i rozmawiać, może nie do końca grając w jakieś gry kontaktowe, ale po prostu realizować ten nasz założony plan oko w oko i razem ze swoimi przyjaciółmi, to jest bardzo ważne. No i w jakiś sposób wiadomo, że da się pewne zbiórki dostosowywać do tych obostrzeń, aby zachowywać ten dystans, aby w miarę możliwości nie przekazywać sobie rzeczy z rąk do rąk, aby dezynfekować ręce. To jest, myślę, i tak lepsze rozwiązanie niż gdybyśmy mieli siedzieć tylko przed komputerami. To jednak bardzo mocno zawężało nam to pole działania i przede wszystkim nie było tego kontaktu fizycznego między rówieśnikami, między przyjaciółmi.
Alku, wspomniałeś o sytuacji związanej z przyszłością. Czy harcerstwo jest w stanie przetrwać w takiej formule jak dotychczas ten czas? Bo ten czas chyba jest trudny dla różnego rodzaju grup. Wrzesień czy sierpień to jest czas, kiedy trwają nabory do waszych drużyn i pytanie, czy w związku z tym, że nie można realizować harcerstwa w taki sam sposób, to ludzie będą się garnąć do tej organizacji. Czy będziecie notować wzrosty, czy będziecie notować spadki w naborach? Jakie perspektywy? Czy macie już jakieś takie analizy? I znów pytanie do Sary.
Tak. Póki co obserwujemy raczej sporą ilość harcerzy chętnych do dołączenia, aczkolwiek zdecydowanie łatwiej jest, wiadomo, taki zdalny program realizować osobom starszym, wędrownikom, czyli osobom w wieku licealnym, niż powiedzmy na przykład harcerzom w wieku szkoły podstawowej. Także jeśli chodzi o ilość harcerzy, którzy chcą do nas dołączyć, to tutaj nie ma problemu i tak naprawdę bardzo się cieszymy z tego powodu.
To jeśli chodzi o ilość, a jeśli chodzi o zachętę do harcerzowania, do bycia harcerzem, to też są jakieś pomysły na to, żeby przyciągnąć młodych ludzi do harcerstwa?
W sumie to chodzi o nabór, tak? Jeśli chodzi o nabory, to tutaj jest problem właśnie z przebiegiem i przeprowadzeniem takiej tradycyjnej akcji naborowej, podczas której często przechodzimy do szkół, wchodzimy do sal lekcyjnych, gdzie pokrótce przedstawiamy się i przedstawiamy to, co robimy. I w ten sposób zachęcamy być może przyszłych harcerzy do dołączania do nas. W tym momencie w niektórych szkołach jest to problem, bo oczywiście osoby z zewnątrz szkoły, nie będące uczniami, nie są w obecnych czasach mile widziane, ale staramy się ten nabór przeprowadzić w inny sposób, na przykład zdalnie. I to nam się bardzo dobrze udaje.
A czy jednym z pomysłów na to, żeby zachęcić innych do dołączenia, czy również ich rodziców na to, żeby wyrażali zgodę na bycie harcerzem czy harcerką, jest właśnie zachęcenie innych rodziców harcerzy do tego, żeby zaprosili do harcerstwa? Właśnie to jest taki pomysł, to jest taki na ten czas sposób, żeby to harcerstwo wzmacniać? Aleksander?
Jak najbardziej. Myślę, że jest to szansa w każdym momencie, aby wzmocnić tą chęć dołączenia do harcerstwa.
Co to za pomysł jest z tymi rodzicami harcerzy?
Tak, jest to pomysł przygotowany przez Zespół Promocji i Informacji w UFC Zielona Góra ZHP i jego wyniki możemy zobaczyć aktualnie na stronie facebookowej Hufca Zielona Góra ZHP właśnie. Jest to przygotowany krótki film, w którym występują rodzice naszych harcerzy. Opowiadają tam oni o tym, dlaczego cieszą się z tego, że i są dumni z tego, że ich dzieci są harcerzami. Jakie sprawności nabyli przez ten czas, co udało im się osiągnąć i jakimi ludźmi się stali. Także serdecznie zapraszam osoby, które może zastanawiają się, czy właśnie ta droga rozwoju dla swojego dziecka jest dobra, do obejrzenia tego filmu i posłuchania innych osób z tej samej perspektywy patrzących, jak one oceniają z perspektywy miesięcy, lat, tą decyzję, którą podjęli kiedyś.
A czy to są... Tak. A czy to są takie, jak czasem młodzież mówi, ustawki, że dział promocji napisał, krótko mówiąc, rodzicom, co warto by było powiedzieć, a ci rodzice mówią, o tak, w sumie to racja, albo no dobrze, zrobimy to dla was, ale no generalnie to dobrze, zgodzę się, przeczytam, bo nie wiem, czy faktycznie tak jest, czy bardziej to są jednak świadectwa i ci rodzice mają z tego radość, a może nawet jakiś pożytek, że ci młodzi ludzie w harcerstwie są. Jakie są te wasze relacje z tymi, którzy są też opiekunami na co dzień dzieci i widzą ich zmiany lub na lepsze, na gorsze?
No, na pewno harcerstwo nie utrzymuje jedynie kontaktu z samymi harcerzami, ale szczególnie jeżeli to są harcerze w wieku szkoły podstawowej, czy nawet początku liceum. Mniej więcej 2-3 razy w roku są zebrania dla rodziców, które informują na temat bieżącej działalności drużyny, na temat zbliżających się wyjazdów, żeby ten kontakt był stale utrzymywany. Rodzice także biorą udział w niektórych akcjach organizowanych przez Hufiec, między innymi na przykład w kniejowej imprezie na orientację, gdzie co roku tworzona jest trasa po lesie, na której rodzice mogą sprawdzić swoje umiejętności poruszania się i orientacji w terenie na wzgórzach piastowskich. Więc myślę, że mimo wszystko ten kontakt kadry z rodzicami jest dalej bardzo bliski i dzięki temu podczas takich akcji jest duże zainteresowanie, aby rodzice wystąpili i pochwalili publicznie, z czego są dumni, jeżeli chodzi o swoje pociechy.
Wrócę do tematu przyszłości, bo czas naszej audycji tak szybko minął dzisiaj, że musimy powoli zmierzać do końca. Ale ta przyszłość przed nami znów niepewna, znów nie wiemy, co będzie. Czy wy patrzycie na nią optymistycznie, czy jednak z pewną dozą takiego, no nie wiem, asekuranckiego patrzenia na to, że no może jednak spokojniej, nie róbmy takiego naboru, bo zaraz trzeba będzie to wszystko zamykać. Jak młodzi ludzie podchodzą do tematu tego, co przed nami? Z nadzieją czy ze strachem? Wojtek, może ty byś powiedział. Powiem.
Tak. Ja myślę, że jeżeli patrząc na samą naszą działalność harcerską, to jakby nie ma się czego obawiać, bo skoro jakby już do tej pory to wszystko jakoś działa, to wszystko jakoś tam się udało ciągnąć dalej, no to myślę, że nie ma co się obawiać. Teraz możemy to zrobić tylko jeszcze lepiej, nawet jeżeli miałoby to być tylko działanie zdalne. Więc ja raczej przyszłość patrzę optymistycznie i z nadzieją.
Sara będzie kogo szkolić, będzie kogo kształcić? Czy będzie to możliwe w taki sam sposób jak do tej pory?
Będzie kogo kształcić i tak naprawdę już w ten weekend zbliża się pierwsza do tego okazja, bo spotkamy się w gronie instruktorów drużynowych w naszym Hufcu, gdzie będzie miało miejsce takie spotkanie integracyjno-szkoleniowe właśnie. Także startujemy tak naprawdę z przytupem.
Aleksander, a ty jak patrzysz w przyszłość? Mówiłeś o niepewności, ta niepewność przewijała się trochę przez naszą audycję. Ja nie chciałbym, żeby ona wyszła tak bardzo pesymistycznie. Ja też nie chciałbym, żeby w odbiorze to, co mówię, ciągle napawało wszystkich lękiem, bo jak słyszę wasze relacje i to, jak radzicie sobie, ten fundusz mnie bardzo zaciekawił, czyli jak radzicie sobie, jak przewidujecie, co się może wydarzyć, łącznie z wieloma konsekwencjami bardzo poważnymi, to mnie to akurat napawa nadzieją na to, że harcerze poradzą sobie w tym, więc no trudno, albo musisz się ze mną zgodzić, albo musisz powiedzieć coś, co rzecznikowi chyba jednak nie wypada mówić.
Myślę, że jak najbardziej ta doza niepewności, jeżeli chodzi o kadry, jest wskazana właśnie, aby przewidywać te możliwe konsekwencje, nawet jeżeli one się nie zdarzą, ale myślę, że warto być do tego przygotowanym i również w tym, na te najbliższe miesiące patrzymy pozytywnie, ale jednak ta doza niepewności pozostaje. Żeby przewidywać pewne możliwe konsekwencje i być na nie przygotowanym.
Może w Polsce wróci albo będzie takie przysłowie zapobiegawcze jak harcerz. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Miejmy nadzieję, że w Strefie Młodych będziemy się widywać często i że będzie o czym opowiadać, ale z harcerzami to zawsze jest o czym opowiadać. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze pierwsze spotkanie w tym nowym roku szkolnym. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w osobach Sara Szczegóła. Dziękuję za audycję.
Dziękuję również.
Zawsze pozdrawiamy. Na koniec, gdybyście chcieli też kogoś pozdrowić, to oczywiście jest na to chwila. Sara, masz kogoś, kogo chciałabyś pozdrowić?
W sumie chciałabym pozdrowić cały chłopiec, wszystkich harcerzy, którzy nas obecnie słuchają, wszystkich rodziców i oczywiście moich znajomych z Komendy Chówca.
Był z nami również Wojciech Gramacki, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo, ja również. Ja chciałbym pozdrowić harcerzy ode mnie z drużyny, którzy już od początku audycji dają mi znać, że mnie słuchają, w szczególności Kubę, Tomka i Jędrka.
Oraz Aleksander Łabuć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście pozdrawiam moją drużynę wędrowniczą, ale także korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich, może jeszcze niezdecydowanych, do odwiedzenia naszej strony Chówca i zapoznania się z zakładką dla rodzica. Może ktoś dzięki tej audycji zdecyduje się otworzyć swojemu dziecku drogę harcerskiej przygodzie.
Tak, zapraszali do przygody z harcerstwem harcerze zielonogórscy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia w kolejnej Strefie Młodych już za tydzień.